Radio Wnet, 7.11, a w studiu jest pierwszy gość, który przyszedł do nas z samego rana i co więcej powiedział, że lubi przychodzić z samego rana, więc my takich gości też oczywiście lubimy. Redaktor Marcin Wikło, portal w polityce.pl, tygodnik sieci. Dzień dobry.
Dzień dobry. Nigdy nie byłem inaczej niż rano, więc po prostu lubię, a lubimy te sytuacje, które znamy. Taką znam.
Tak, natomiast nie wszyscy znają chyba jeszcze tak dobrze to święto Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, bo wciąż jeszcze jest to święto nowe i młode, chociaż wydaje się, że już się powoli przyzwyczajamy, że ono jest w naszym kalendarzu, prawda?
No tak, tak. Świadomość jest oczywiście szersza, natomiast ja się bardzo cieszę, że to, co kiedyś było oddolne, to, co kiedyś było ważne dla ludzi w regionach, powiatach, bo tak jak mówi profesor Krzysztof Szwagrzyk, każdy powiat w Polsce ma swoją łączkę. To nie można mówić tylko o miejscu pochowania żołnierzy wyklętych tutaj w Warszawie na powązkach wojskowych, a więc to są takie oddolne inicjatywy, które w końcu spotkały się gdzieś z jakimś instytucjonalnym uznaniem państwa. To piękne święto, to ważne święto, absolutnie nie do przecenienia. Uważam, że jedno z najważniejszych. Warto o tym mówić, trzeba o tym mówić. Zresztą nie tylko 1 marca, ale wiadomo, że to jest taki moment, że zbliżamy się do tej daty i o żołnierzach wyklętych jest po prostu więcej.
Dzisiaj do tego święta będziemy wracać. Jutro oczywiście też będziemy wiele o nim mówić. Przede mną jest książka Obszar Centralny Zrzeszenia WIN 1945-47. Dr Tomasz Łabuszewski, jeden z czołowych badaczy zagadnienia żołnierzy wyklętych, będzie dzisiaj naszym gościem po godzinie 8. To jest tak, że z jednej strony jest pewien zalew informacji, jest cała masa książek w księgarniach, widać różne okładki, a to z majorem Łupaszką, a to z Inką, ale z drugiej strony to nie jest wciąż taka świadomość chyba powszechna. To nie jest tak, że to wszyscy Polacy znają tą historię.
Osoby zainteresowane, bo w tym kręgu się jakby obracamy, no wydaje nam się, że wszyscy wiedzą, kim są ci ludzie. Natomiast no jakieś tam badania rzeczywiście historyczne były przeprowadzone, że znajomość tematu jest mniej więcej na poziomie 15%. Szczerze, nie wiem, jak to się bada, ale to jest naprawdę niewiele. No, jeżeli my o czymś mówimy, powtarzamy, to wcale nie znaczy, że jest to rzeczywiście wiedza powszechna. Edukacja, rozmowa, mowa, publikacje, to wszystko teoretycznie jest. Ja zawsze mam taką wątpliwość, czy pójście w takim kierunku szerzenia tej wiedzy przez popkulturę, przez koszulki, przez jakieś flagi, przez jakieś czapeczki z napisami o żołnierzach wyklętych. Nawet widziałem, nie wiem, takie gadżety jak zapalniczka, jak popielniczka z jakimiś emblematami Armii Krajowej. Czy to nie jest pójście w jakąś taką, w złym słowa znaczeniu, cepelię, tak, żeby nie strywializować tego tematu. Ale z drugiej strony, no, trzeba szukać różnych kanałów dotarcia do różnych osób i tych przekonanych nie ma co przekonywać. Trzeba nagarniać szerzej z tym tematem pójście. Jeżeli taki gadżet, może nie do końca estetyczny, bo i takie się rzeczywiście zdarzają, skłoni kogoś do tego, żeby się dowiedzieć, o kim jest mowa, co to byli za ludzie, w jakich latach działali, o co walczyli, o co im tak naprawdę chodziło, to uważam, że to już jest sytuacja wygrana.
Ale jest z drugiej strony tak, że są grupy społeczne, w których ten kult wzbudza przeciw, więc wręcz, bo cieszymy się tego, że duża część młodego pokolenia bierze żołnierzy wyklętych na swoje sztandary, ale są też młodzi ludzie o takich poglądach bardzo lewicowych, których już nauczono ich nienawidzieć.
No tak, to jest coś, co kiedyś zostało nazwane starciem trzeciego pokolenia AK z trzecim pokoleniem UB. Polska zawsze była różnorodna, Polska zawsze była różna i były w Polsce skrajne poglądy i w tym momencie jest dokładnie to samo, dokładnie o to chodzi. Znaczy, to są potomkowie, którzy, jeżeli spotyka się wnuczek człowieka, który został gdzieś tam w lesie do późnych lat powojennych z kimś, kto później tego człowieka osądzał, z potomkiem, kto osądzał, no to jakby tutaj porozumienie trudne jest do nawiązania oczywiście, tak? Więc jakby tutaj bym ten konflikt zarysował i chyba na razie zostawmy ten temat.
Zostawmy ten temat, natomiast trudno nam zostawić tego tematu, że ta historia Polski jest jednak też przedmiotem polemiki w tej chwili już międzynarodowej, jak była ta konferencja już słynna w Paryżu, współorganizowana przecież przez polskie instytucje naukowe również, to tam może nie mówiono o żołnierzach wyklętych, ale mówiono o tej IPN-owskiej wizji historii, która jest wizją fałszywą.
No tak, no to jakby wszystko jest teraz tematem politycznym. Historia również jakby jest tematem politycznym. Jednym z postulatów politycznych opozycji jest na przykład likwidacja Instytutu Pamięci Narodowej, a więc zabranie nam pewnej jawności, no bo instytut jest powołany do tego, żeby pewne jakby nawet mniej chlubne karty z polskiej historii odkrywać, czego ja jestem absolutnym zwolennikiem. I takie badania, kwerendy należy robić, żeby były materiały źródłowe, a potem publicyści mogą się nad tym, w cudzysłowie powiedzmy, znęcać, tak? I jakby wyciągać sobie wnioski, ale najpierw musi być ten materiał źródłowy, a instytucje takie jak IPN są właśnie do tego powołane. Ty powiedziałeś, konferencja naukowa o tym, co działo się w Paryżu. No właśnie, no, to
tak
jest...
Tak się określiła.
Tak się określiła, no dobrze. No i zostawmy ich z tym określeniem, natomiast ja uważam, że to był jakiś taki potok oszczerstw wpisujących się w pewien taki trend oczerniania Polski, tak? No, trochę umiemy się przed tym bronić, no bo mamy pewną świadomość jakby prawdy, ale z drugiej strony też nawet po 3 latach dobrej zmiany ja widzę mało takiej solidnej odpowiedzi na zapotrzebowanie na polską dumę, taką o formacie światowym tutaj myślę, na przykład, gdzie są potężne firmy fabularne. Od wielu lat mówiliśmy, że mamy tak naprawdę gotowe scenariusze, bo życiorysy takich ludzi jak Jan Karski czy Witold Pilecki to są gotowe scenariusze na wspaniałe, naprawdę mega produkcje. Czy brakuje pieniędzy? Też chyba nie, no bo te instytucje jakoś działają i są instytucje, już nie wymienię nazw, żeby się nie denerwować za bardzo, które dysponują naprawdę ogromnymi milionami złotych, no i są w stanie nam na stulecie odzyskania polskiej niepodległości zorganizować jakiś rejs do Miami, w którym uczestniczy kilkanaście osób i drugie kilkanaście wita ich tam na nabrzeżu, więc to są sytuacje żenujące rzeczywiście. Przez 3 lata uważam, że powinno się zrobić zdecydowanie więcej. Tak, to powinno mieć rozmach i tak jak Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czyli 1 marca jest już obchodzony godnie nie tylko w Polsce, ale za granicą na różne sposoby. Są organizowane biegi, akademie, rozmowy i każdy sposób jest dobry. Tak uważam, że w takiej materii czegoś pogłębionego, czegoś zaplanowanego jeszcze naprawdę dużo nam brakuje.
Dużo nam brakuje, no cóż, zobaczymy, jak to będzie się układać w następnych latach. Niestety w Polsce jest tak, że to też zależy od tego, kto będzie w Polsce rządził, bo ta historia wciąż jest właśnie to, o czym mówiliśmy.
No i wracamy do punktu wyjścia. Jest to temat polityczny, tak? No więc jeżeli powiedzmy jutro do władzy dojdzie Grzegorz Schetyna, to on po prostu zlikwiduje IPN, bo taki ma postulat. Jeżeli ludzie chcą go wybrać z takim postulatem, pamiętajcie o nim, szanowni państwo, o tym postulacie. Jeżeli oddajecie swój głos na partię w tej chwili opozycyjną, to miejcie świadomość, że takie ruchy będą absolutną konsekwencją i następstwą tego wyboru.
I tak to zostawimy. Rzeczywiście jest tak, że wszystko jest polityczne. Śmierć też jest polityczna. Tutaj jest taki dramatyczny na swój sposób artykuł twój i Marka Pyzy w tygodniku Sieci Śmierć nie zamyka sprawy. Piszecie o tych postępowaniach wobec Pawła Adamowicza, które oczywiście zostaną teraz umorzone. Takie jest prawo, ale też piszecie o tym, jak zostaliście tutaj zaliczeni do ludzi właściwie odpowiedzialnych prawie, że za tą śmierć, jako ludzie, którzy zajmowali się za życia Pawła Adamowicza jego różnymi sprawami.
No tak, to zacznijmy od śmierci Pawła Adamowicza. To jest ogromny dramat. To jest ogromny dramat człowieka przede wszystkim, tak? Sposób zadania tej śmierci jest wyjątkowo brutalny, bestialski. Ja się na to nie godzę i tutaj tu nie ma żadnego ale, tak? Nie chcę tego w żaden sposób ani spłycić, ani jakoś rozmyć, rozwodnić. Nie zgadzam się na takie postępowania. Człowiek, który zamordował Pawła Adamowicza, powinien być z pełną surowością osądzony, a powinniśmy zrobić wszystko na przyszłość, żeby nikogo taka śmierć, ani nawet draśnięcie nie dotknęło. Tak, bo to jest naprawdę ogromny dramat i jego, i niewątpliwie jego rodziny. To jest w kontekście relacji z Pawłem Adamowiczem człowiekiem. Natomiast w relacji z Pawłem Adamowiczem samorządowcem, czy też jak się o nim mówi wzorem samorządowca i politykiem, no tutaj sprawy są zupełnie różne. Bo oczywiście prawo jest takie, że po śmierci człowieka te postępowania wobec niego prokuratorskie zostaną umorzone. Ale my jako publicyści nadal mamy prawo pytać o jego majątek, o to, czy rzeczywiście powinien być nazywany wzorem samorządowca, jak rządził Gdańskiem, jak Gdańsk pod jego rządami się zmienił i co tam się w tym mieście dzieje, bo że to jest miasto specyficzne, no to nie mamy wątpliwości. Rzeczywiście zostaliśmy zaliczeni do takiego grona trochę odpowiedzialnych za śmierć Pawła Adamowicza, a na pewno za taką nagonkę, która mówi się, że była na niego sprzęgnięta, natomiast to też jest tak, że Paweł Adamowicz nie odpowiadał na żadne pytania, bo z jednej strony mówimy, nie daliście mu się obronić, zaszczuliście go, a z drugiej strony daliśmy mu szansę wypowiedzi, dostaliśmy wtedy od jego ówczesnego rzecznika Antoniego Pawlaka, pisząc w 2016 roku materiał o Pawle Adamowiczu, odpowiedź, że on nie zrobi wyjątku nawet dla naszej gazety i do końca postępowań nie będzie się wypowiadał. No więc jakby tutaj odpowiedzi nie było. A fakt, że kiedyś w tygodniku Sieci powstał taki znakomicie, uważam, to mówię bez fałszywej skromności, tekst, znakomicie zdokumentowany tekst Tajemnicy Fortuny Adamowicza. Mam wrażenie, że tak kompleksowo nie opisał go nikt. No i to się jakby stało przyczynkiem do tego łańcuszka, o którym mówimy.
Tam padały wtedy zarzuty, też były to wypowiedzi wdowy po Pawle o świętej pamięci Pawła Adamowicza, o tym, że dziennikarze, nie mówiła bezpośrednio o was, no, ale powiedziała coś takiego, że dziennikarze zajmowali się nawet rodziną, nawet córkami. Myślę, że w odbiorze takich ludzi, którzy nie znają szczegółów, było to no, dowód na jakąś zupełną już taką bezduszność, jak można dzieci prześladować za ojców.
I to właśnie, no to, czy to jest prześladowanie dzieci? Dzieci pojawiły się w tej sprawie w takim kontekście, że to rodzice tychże dzieci tłumaczyli, że pieniądze, których pochodzenia nie byli w stanie udokumentować, a w przypadku osoby publicznej, urzędnika publicznego, jakim był prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, jest to oczywiście niezbędne, to oni tłumaczyli, że to są darowizny dla dzieci od dziadków i pradziadków. Tutaj chodziło o ponad 500 000 złotych w kontekście pewnych zarzutów korupcyjnych, które się wobec Pawła Adamowicza pojawiały. No to byłoby dobrze to wiarygodnie wyjaśnić. Do końca Pawłowi Adamowiczowi się to nie udało i mam wrażenie, że ta odpowiedzialność spada teraz na jego żonę, na Magdalenę Adamowicz.
Zadajecie pytanie, czy Gdańsk nazywany jest miastem deweloperów, czy to nie jest tak, że wszystkie wielkie miasta w Polsce są w tej chwili miastami deweloperów?
No właśnie, bo to są takie pytania, czy coś takiego mogło się wydarzyć gdzieś indziej? Na przykład, czy coś takiego jak Amber Gold mogło wydarzyć się gdzieś indziej niż w Gdańsku? I tak, i nie, bo no, wydarzyło się, i dlaczego wydarzyło się tam? Dlaczego sprawa jakby rządzenia przez deweloperów miastem tam jest taka bardzo dotkliwa? Rzeczywiście odkryliśmy pewną taką prawidłowość i tu trzeba by się cofnąć na początki rządów Pawła Adamowicza w Gdańsku, gdzie on, i tutaj można go nazwać wizjonerem, tak skracam jakby całą historię, on naprawdę wyczuł, kiedy już nie trzeba będzie jakby dogadywać się i miastami nie będą rządzili ci ludzie, którzy budują ogromne centra handlowe i przez to przynoszą pieniądze do miasta. A to był czas, lata 90., kiedy pojawiły się kredyty walutowe, kiedy ludzie zaczęli kupować mieszkania, a więc deweloperzy i mieszkaniówka to była coś, w co warto inwestować. Miasto miało grunty, deweloperzy chcieli te grunty dostawać i tutaj jakby nastąpiło takie no, zawiązanie pewnego wspólnego pola i wspólnego biznesu, który miasto z deweloperami mogło uprawiać i uprawiało. I tak naprawdę w Gdańsku uprawia do dzisiaj, w innych miastach zresztą też.
Czy to jest tak rzeczywiście, bo tutaj piszecie o tym, że tam wielokrotnie można wskazać na pewne decyzje, które na przykład były na korzyść deweloperów i na niekorzyść miasta albo no, wspólnoty jako całości.
Tak, i to szczegółowo opiszemy w przyszłym tygodniu wraz z Markiem Pyzą, bo mamy rzeczywiście, będziemy mówili o takim, no, o takich właśnie tych wzajemnych relacjach miasta z deweloperami. To są szokujące decyzje, które były podejmowane. To są biznesy, które wprost faworyzowały, znaczy no, tak naprawdę grube miliony złotych leciały do kieszeni deweloperów. Sprawa, o której wiemy, o której pisaliśmy już wtedy w tygodniku sieci, to były te mieszkania kupione bezpośrednio przez Pawła Adamowicza, jego małżonkę oraz jego teściową z gigantyczną zniżką. Tam jeszcze nawet łopata nie była wbita, już się okazało, że prawie 50% zniżkę na zakup mieszkania dostał prezydent, jego teściowa i jego małżonka. Później okazało się, że Rada Miasta, jakoś się to tak zbiegło z czasem, oczywiście możemy powiedzieć przypadek, że deweloper może zabudować ten teren nieco gęściej, nieco wyżej, co oznacza, że tych mieszkań po prostu do sprzedaży będzie miał więcej i zarobi więcej pieniędzy.
Tutaj piszecie takie zdanie, może zacytuję. W Gdańsku jak pączki w maśle mają się regularni gangsterzy, którzy od kilku lat grają szanowanych biznesmenów. Kiedyś zajmowali się narkotykami, przemytem i rozbojami, dziś inwestują na rynku nieruchomości gastronomicznym czy handlowym, często ściśle współpracując z miastem. To jest już, to nie dotyczy samego prezydenta, chociaż oczywiście jako wieloletni samorządowiec rządzący tym miastem, trudno, żeby nie wiedział, jeżeli taka jest prawda, ale to już jest zarzut bardzo poważny, bo tu już chodzi o przestępczość.
To prawda, nazwisko oczywiście nie podam, żeby nie narazić się w tym momencie na jakieś postępowania, ale jeżeli ktoś śledził obrady Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, to dokładnie wie, o kim mówię. Można te osoby z imienia i nazwiska jakby sobie zidentyfikować i o nich powiedzieć. Tak, to są szanowani miejscy, tacy notable, to są ludzie, którzy inwestują w mieście, to są ludzie, którzy są hojnymi darczyńcami na różne miejskie takie inicjatywy i za to mają jakby taki status osób nietykalnych. I to jest ta właśnie mała Sycylia, jak się mówi o Gdańsku, bo zapytajmy, co tam dzieje się w sądach, czy jest normalnie, czy dzieje się normalnie w prokuraturze, czy działo się i nadal się chyba nie dzieje dobrze. Tam chyba, jak to się mówi, ta dobra zmiana ciągle w planach.
Wiele jest takich miejsc w Polsce, gdzie jest dobra zmiana ciągle w planach, żeby nie było, że zajmujemy się tylko i wyłącznie dzisiejszą opozycją. To jest tak, że wczoraj było przesłuchanie byłego szefa resortu obrony narodowej Antoniego Macierewicza przez prokuraturę w Tarnobrzegu. W charakterze świadka oczywiście, ale to nie jest chyba codzienna sytuacja, kiedy tej rangi polityk przesłuchiwany jest przez prokuraturę.
Ale to też chyba nic nadzwyczajnego, no jeżeli prokuratura ma pytania do czasu, przepraszam, kiedy Antoni Macierewicz był ministrem i są jakieś wątpliwości co do funkcjonowania resortu, no to były minister, tak jak każdy Polak, po prostu stawia się na przesłuchanie i odpowiada na pytania śledczych przez tyle, ile trzeba. Widocznie tych pytań było dużo, skoro, tak jak twierdzisz, trwało to kilka godzin. Chodzi oczywiście o sprawę Bartłomieja M., czyli byłego rzecznika prasowego i szefa gabinetu politycznego ministra obrony narodowej, kiedy szefem był Antoni Macierewicz. Chodzi o nieprawidłowości, które również opisaliśmy jako pierwsi w tygodniku Sieci. To jest pewna sieć i pajęczyna, która oplotła Polską Grupę Zbrojeniową, a więc koncern, w którym naprawdę są miliardy złotych. Kilkaset tysięcy, a tak naprawdę miliony zostały przez pewien układ wyprowadzone. Nie waham się powiedzieć, że Bartłomiej M. był w środku tego układu. Sprawa była bardzo wysoko podwieszona, nawet politycznie, bo sięgała wiceprezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To tak przypadkowo się, jeśli mówimy o przypadkach, a dzisiaj trochę tych przypadków rzeczywiście do poruszenia jest, to przypadkowo człowiek Radosław O., który był szefem apteki w Łomiankach, w której to Bartłomiej M. rozpoczynał swoją wtedy, no niespełnioną chyba jednak, karierę farmaceutyczną, poszedł do polityki i skończyło się tak, jak skończyło. Kiedy opisaliśmy tę sprawę Bartłomieja M., wtedy podając jeszcze pełne jego nazwisko i pełne nazwisko pana prezesa, pokazując ten łańcuszek firm i fundacji, który oplótł PGZ i wyciągał stamtąd pieniądze w naturalny sposób, to było linkowane z MON-em, to Bartłomiej M. wtedy powiedział, że go szkalujemy, że to był paszkwil. No, stan dziś jest taki, że Bartłomiej M. dostaje kolejne zarzuty i będzie dostawał jeszcze zarzuty z tego, co słyszeliśmy, no a my ciągle nie dostaliśmy od niego wiarygodnej odpowiedzi, co to z tym paszkwilem jest.
Trudno jednak tutaj nie zadać pytania o odpowiedzialność, przynajmniej taką jako człowieka, który nadzorował ten resort, byłego szefa resortu obrony narodowej, no przypomnijmy, jednego z najważniejszych polityków polskiej prawicy.
To prawda, to jest ciągle wiceprezes partii rządzącej. Pisząc wtedy ten tekst, mieliśmy wątpliwości co do wiedzy Antoniego Macierewicza, czy to nie działo się trochę za jego plecami. Odpowiedzialność urzędnicza jest oczywista i jakby bardzo prosta. To on był szefem tego resortu i to wszystko działo się pod jego skrzydłami. Z drugiej strony wiemy, że to on też Bartłomieja M. wprowadził do polityki. On pozwolił mu zaistnieć i tak naprawdę on dał mu potężną władzę w Ministerstwie Obrony Narodowej. Co do tego, jaka była jego konkretna wiedza, o to na pewno pytali śledczy wczoraj w Tarnobrzegu. Ja nie wiem, ale też bardzo trudno mi jest uwierzyć w to, że nie miał kompletnie pojęcia o tym, że jakieś rzeczy się dzieją. W końcu był człowiekiem jakby panującym nie tylko nad MON-em, ale nad całą też tą branżą zbrojeniową. Jako szef, taki aktywny szef MON-u na pewno się tym interesował. Ja po prostu po ludzku nie wierzę, że mógł o tym nie wiedzieć, a są pewne takie przesłanki, że rzeczywiście wiedział, natomiast tak ufał być może Bartłomiejowi M., a może jakby oddawał mu pewne pole do działania, że nie reagował.
Czyli polityka nie jest tym obszarem, gdzie zaufanie powinno być naczelną cechą.
Powinno być, ale nie jest.
No cóż, trudno, żebyśmy zakończyli optymistycznie w takiej sytuacji tą rozmowę, ale dobrze, że są wolne media, które mogą mówić o wszystkim. Bardzo serdecznie dziękuję. Marcin Wikło.
Dziękuję bardzo.
Był gościem Poranka Wnet, godzina 7:29, ponieważ wciąż jeszcze trwa karnawał, ponieważ są zapusty, jak mawiali nasi przodkowie, to coś teraz takiego optymistycznego. Dream a little dream. Radio Wnet, Poranek Wnet, godzina 7:33. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania Poranka Wnet. Proszę Państwa, historia dzieje się na naszych oczach. Szczyt Donalda Trumpa i przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una trwa w Wietnamie. Właśnie trwa czy nie trwa i co z tego wynika? Z tym pytaniem zwracam się do kolejnego gościa. Radosław Pyfel, ekspert od spraw chińskich, kiedyś przedstawiciel Rzeczpospolitej w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, obecnie kierownik studiów biznes chińskich w Akademii Leona Koźmińskiego, a przede wszystkim człowiek, z którym rozmawiamy co jakiś czas o Dalekim Wschodzie. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się, witam pana, witam państwa.
Śledzi pan zapewne to, co się dzieje na tym szczycie, co tam się dzieje, jakie są efekty?
No śledzę, mamy 7 godzin różnicy, już trochę przyzwyczaiłem się do życia w tym czasie azjatyckim. Szczyt odbywa się w Hanoi. Wietnamczycy są z tego powodu bardzo zadowoleni, bo to jest wielka promocja dla Wietnamu, który chce się pokazać jako taki kraj pokojowy, kraj, w którym mogą się spotkać przywódcy o tak różnorodnych przeciwstawnych nawet opiniach. To już jest drugi szczyt. Pierwszy odbył się 8 miesięcy temu w Singapurze, więc przywódcy tutaj Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej spotykają się regularnie. Wczoraj była taka naprawdę bardzo przyjemna atmosfera. Donald Trump bardzo komplementował młodego przywódcę koreańskiego, już właściwie trzeciego w dynastii, bo on jest następcą swojego dziadka i ojca, tak? Więc jest trzecim z dynastii Kimów. Więc mówiono o tym, że Korea Północna ma przed sobą wielką przyszłość, że to jest wspaniała gospodarka, ale wygląda na to, że to wszystko prysło, bo teraz jest godzina 14:30 w Hanoi, zdaje się, i Donald Trump według najnowszych doniesień bardzo się zdenerwował, więc odwołał lunch. Tam pojawiają się zdjęcia pustej sali, w której miał rozpocząć się ten lunch już godzinę temu. No i wygląda na to, że ten lunch się nie odbędzie. Konferencja Donalda Trumpa, który teraz chyba wrócił do hotelu, odbędzie się również 2 godziny wcześniej. I wygląda na to, że chyba ten główny cel, a może nawet nie tylko ten główny cel, ale wszystkie inne też nie zostały zrealizowane, a głównym celem było denuklearyzacja, że rozbrojenie Korei Północnej. Tak? To Kim obiecał to już w Singapurze, no ale chyba nie ma zamiaru tej obietnicy spełnić.
Czyli to pomysł Trumpa był taki, że w takich osobistych negocjacjach face to face zaproponuje dyktatorowi taką zamianę, my wam dajemy jakąś tam ochronę, zachowacie sobie władzę, będziecie sobie rządzić, dostaniecie pieniądze, ale w zamian za to oddajcie broń.
No, to jest rzeczywiście dosyć skomplikowana sytuacja, bo Donald Trump spotyka się z taką ogromną opozycją w samym Waszyngtonie. Tak? No to widzieliśmy, jak to wyglądało, kiedy składał raport o stanie państwa, jak zachowywali się kongresmeni z Partii Demokratycznej w Kongresie Amerykańskim. Tu jest jeszcze sprawa w ogóle wymiany uprzejmości na Twitterze z jednym ze współpracowników Donalda Trumpa. I tutaj było takie założenie, że on rzeczywiście dzięki tym osobistym relacjom załatwi tą sprawę z Kim Jong-unem. No, jak wiemy, Korea Północna od kilkudziesięciu lat jakby opiera swoje istnienie na tym, że w sposób umiejętny wywiera presję, czy też nie wiem, niektórzy twierdzą, że szantażuje naciśnięciem guzika atomowego, tak? No ale z drugiej strony też to musimy sobie otwarcie powiedzieć, że jeżeli zobaczymy taki kraj na przykład jak Ukraina, który pozbył się broni nuklearnej, no czym to się skończyło? Utratą Kremla, destabilizacją Donbasu, no i właściwie trudno było przypuszczać. Ja osobiście przyznam się, że nie wierzyłem w to, że i nie wierzę nadal, że Kim Jong-un się po prostu tak rozbroi. Po prostu, znaczy, że można go przekonać dobrowolnie w czasie jakichś takich rozmów, czy szczytów, czy jakichś lunchów, że proszę się rozbroić. Natomiast on ma wiele rzeczy, które może zagrać, tak? Bo on może na przykład teraz może zakończyć wojnę koreańską. No de facto formalnie nie jest skończona. To porozumienie jest podpisane, z ONZ-em nie jest podpisane w ogóle zakończenie wojny koreańskiej. To jest karta, którą może grać. Dzisiaj po raz pierwszy na przykład, czy zrobił jakby mały krok do przodu, w ogóle odpowiedział na pytanie zagranicznego dziennikarza, tak? Więc to jest jakiś historyczny moment. Więc takich symbolicznych jakby kwiatuszków do kożucha Kim Jong-un trochę jeszcze ma. Natomiast dopóki posiada broń nuklearną i dopóki obiecuje, że się zdenuklearyzuje, to dopóty jest atrakcyjnym partnerem, z którym odbywa się regularne spotkania. No ale wygląda na to, że ta konferencja skończyła się fiaskiem i Donald Trump zareagował chyba emocjonalnie. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta konferencja prasowa.
O której mamy się spodziewać polskiego czasu, czy na razie nie wiemy?
Za pół godziny prawdopodobnie. Więc myślę, że jak skończymy tą audycję, to będziemy mogli już ją obejrzeć gdzieś na żywo w internecie. Jest tu wiele manewrów jeszcze do wykonania, bo tu chodziło o ten manewr też przeciągnięcia Korei Północnej, która jest tym takim państwem obrotowym czy swingującym. Jest kilka takich państw. Takim państwem jest Białoruś, jest Kazachstan, jest Turcja i wydawało się, że to jest w zasięgu i chyba nadal jest to w zasięgu, bo gdyby Korea Północna poszła drogą Chin sprzed 40 lat, 78 roku, otworzyła się na inwestycje amerykańskie i stałaby się takim krajem otwartym właśnie na te inwestycje relacje ze Stanów Zjednoczonych, to by dało olbrzymi napęd USA, które byłoby nadal państwem takim atrakcyjnym, zdolnym do przeprowadzania rewolucyjnych zmian i to byłby wielki osobisty sukces Trumpa, ale wygląda na to o godzinie 7, sprawdźmy, która jest 7:39 czasu polskiego, chyba 14:39 czasu Hanoi, że na razie to stoi pod znakiem zapytania. No ale to pewnie nie ostatnie spotkanie, nie ostatni szczyt, więc myślę, że Kim Jong-un dalej będzie pokazywał, że jest, że każda opcja jest możliwa.
No tak, a my przekonamy się, czy w XXI wieku jest możliwa taka w starym stylu trochę osobista dyplomacja, jaką próbuje uprawiać Donald Trump, zresztą bardzo nowoczesnymi środkami, bo część tej dyplomacji uprawia wprost na Twitterze. Nie jest to jedyny punkt napięcia w Azji. Napięcie jest również na granicy hindusko-pakistańskiej.
Tak, no w ogóle mamy do czynienia, właściwie każdego dnia dzieje się coś, co przesądza o istnieniu milionów czy miliardów nawet już mieszkańców planety, bo Indie i Pakistan to jest razem około 1,5 miliarda mieszkańców i to jest od czasów opuszczenia Indii przez Brytyjczyków, czyli zdobycia niepodległości przez Indie, więc to jest cały czas punkt zapalny i nic dziwnego, że kiedy jakby cała ta geopolityczna układanka na świecie się sypie, kiedy otworzyło się to okno możliwości, czy okno geopolitycznej zmiany, które otwiera się, opowiedzmy sobie to szczerze, raz na 30 lat, czy 2 do 3 razy na stulecie i to jest ten czas po 2016 roku, to tam doszło również do starć w Kaszmirze, a mieliśmy do czynienia z 3 wojnami między Indiami a Pakistanem już, przy czym jeszcze jedna dodatkowo wojna była niewypowiedziana. To było jeszcze niezliczone chyba starcia tak naprawdę, czy to terrorystyczne, czy to starcia w Kaszmirze, który jest tym głównym punktem zapalnym. No i także tam sytuacja jest mocno niepewna, więc jeżeli ktoś się wybiera do Azji, to może spodziewać się, do tej Azji południowo-wschodniej zwłaszcza, może spodziewać się problemów, bo od środy przestrzeń powietrzna Pakistanu została zamknięta, więc nie mogą tamtędy przelecieć samoloty. A Pakistan jest w takim newralgicznym punkcie, z czego zresztą wnioski wyciągnęli Chińczycy, bo uczynili z ten kraj, można powiedzieć, kraj korytarz. To jest China Economic Pakistan Corridor. To się tak nazywa i tam właściwie kraj został zamieniony w korytarz, więc wszystkie te surowce z Bliskiego Wschodu i z Afryki, one jadą przez Pakistan na północ, przez Karakorum Highway do Chin. I ponieważ kraj ten znajduje się w takim, no nie ma alternatywy dla tego korytarza, jeżeli chcemy przelecieć z Europy do Azji albo z Azji do Europy, to już tajskie linie lotnicze zapowiedziały, że wszystkie loty do Europy są skasowane, szukają alternatywnego korytarza. Z jednej strony to jest Morze Arabskie, a z drugiej strony są to Himalaje. Nie da się inaczej przelecieć jak przez Pakistan, więc no to również pokazuje, jak dzisiaj te turbulencje odbywają się na całym świecie, no bo mamy Azję, ale mamy również Wenezuelę, o której tutaj rozmawialiśmy kilka tygodni temu. Mamy również Brexit, który no już niedługo się sfinalizuje. Jestem w kontakcie z wieloma kierowcami, jako że teraz pracuję w PKP Cargo w branży logistycznej, więc dużo jest transportów między Azją i Europą, także między Gdańskiem na przykład a UK. Dla portu gdańskiego to jest bardzo ważna sprawa, co się tam wydarzy, ale dla kierowców polskich również Calais, no cała ta infrastruktura została zdemontowana. Nie ma granicy między Francją a Wielką Brytanią. Są jeszcze jakieś budynki sprzed kilkudziesięciu lat, jeszcze z XX wieku, ale nie ma infrastruktury celnej, granicznej, żeby ten ruch graniczny obsłużyć. I nikt nie wie, co się stanie, kiedy ten Brexit wejdzie w życie. Więc tam stoją te ciężarówki po dwóch stronach kanału La Manche i nikt nie wie, w jaki sposób to będzie regulowane. Więc możemy spodziewać się w wielu miejscach na świecie na jakiegoś takiego chaosu, czy tworzenia się nowego porządku. Indie, Pakistan, to znowu się jakby uaktywniło i myślę, że takich miejsc zapalnych, punktów zapalnych może powstać dużo, dużo więcej.
Nikt nie wie, co się stanie. To jest bardzo dobry taki opis sytuacji międzynarodowej. Nie wiemy, co się stanie, ale wiemy, czego chcą od nas niektórzy nasi sojusznicy. Nasz amerykański sojusznik na przykład chce, żebyśmy jak najmniej korzystali z różnych technologii pochodzących z państwa środka. Tutaj takim symbolem już w tej chwili jest nazwa korporacji Huawei. Jak pan jako człowiek, który od wielu lat mówi Polakom też przez media o perspektywach współpracy gospodarczej z Chinami. Jako człowiek zaangażowany też w różne projekty, jak pan patrzy na to, kiedy jesteśmy stawiani przed taką alternatywną, albo z nami, albo z nimi, będziecie tutaj mieli Huawei, a nie będziecie mieli Forte Trump, bo w istocie to jest to, co nam w tej chwili Amerykanie mówią.
Nie, ja jednak mimo wszystko mam swoją pracę, swoje zajęcie, więc nie chciałbym może układać polskiej polityki zagranicznej.
A ja tylko pytam się o opinię, jeszcze niczego nie układam.
Nie. Wydaje mi się, że to nie tylko my zostaliśmy postawieni przed takim wyborem, ale cały świat, bo po prostu ten świat sprzed 2016 roku, gdzie można było być jednocześnie sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i mieć dobre relacje z Chinami, powoli się kończy. A co do 5G i Huawei, no na razie wyłamują się Brytyjczycy, a to jest bardzo bliski sojusznik amerykański, bo on jest nawet w tym sojuszu wywiadów pięć oczu, tak? Mówimy o 5G, ale tam jest pięć oczu, Five Eyes, gdzie jest jeszcze Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone i UK. I Brytyjczycy powiedzieli, że z kwestii 5G czy Huawei rozstrzygną sami. Tak samo Niemcy, tak? I ja jestem bardzo ciekaw, jak to się potoczy w kolejnych miesiącach, czy zaczną się wyłamywać poszczególne kraje, ale myślę, że chyba zrezygnujemy z Huawei i niezależnie od okoliczności po prostu będziemy po stronie Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie niezależnie od tego, jak zareagują inne kraje. Natomiast osobiście to, co jest istotne z polskiego punktu widzenia, to, że na włosku jednak wisi ten konsensus atlantycki, to znaczy pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, tak? To jest coś, co przez ostatnie 30 lat zagwarantowało nam dobrobyt, a to trzeszczy w szwach, bo jeżeli Niemcy, inne kraje zachodniej Europy na przykład będą stosować, dogadają się, czy Niemcy są bliscy tego, tak? Powiedzieli, że tam mają pewne wątpliwości co do bezpieczeństwa, ale są bliscy wypracowania jakiegoś kompromisu. Więc jeżeli część Europy Zachodniej będzie tego używać, a my jako sojusznik amerykański zawsze będziemy stali i do końca po stronie Ameryki, no to wówczas mamy problem, tak? Bo rozpada się ten model, który nam zagwarantował w ostatnich 30 latach stabilność i rozwój gospodarczy, czyli dobre relacje z Unią Europejską i bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. No a Chiny oczywiście gdzieś tam pojawiają się na horyzoncie, no ale to jest przynajmniej w tej części Europy czy w Polsce, no akurat może Węgry są takim krajem, który jest, jak się okazuje, przyjacielem wszystkich. Od Izraela po Stany Zjednoczone, po Chiny, po Rosję. No ale dla nas to jest kraj równie daleki jak Iran, myślę, i inne kraje pozaeuropejskie, więc
tutaj... Ale zaraz, jak to znaczy? Mówi pan, że Chiny są dla nas krajem równie dalekim jak kraje typu Iran. Przecież były różne zapowiedzi, była mowa o tym, że będziemy tutaj punktem na tym nowym jedwabnym szlaku. To jest tak, że rzeczywiście taka rezygnacja łatwa ze współpracy z Chinami nie ma dla nas żadnego znaczenia?
Bo jeśli spojrzymy na te relacje gospodarcze, tak, one co prawda, jeżeli spojrzymy na wolumen, to ta wymiana handlowa z Chinami była porównywalna jak ze Stanami Zjednoczonymi, tak. To też był pewnego rodzaju wyzwanie, żeby zwiększyć ten wolumen we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, więc powstało wiele różnych inicjatyw też gospodarczych, ale relatywnie tak naprawdę no to kilkadziesiąt procent wymiany gospodarczej mamy z Unią Europejską po prostu, tak? I Chiny no tu nie są jakby żadną alternatywą, są odległym krajem pozaeuropejskim. Polska jest tak naprawdę bardzo mocno gospodarczo umocowana w Unii Europejskiej. Jesteśmy podwykonawcą dla firm zachodnioeuropejskich, więc myślę, że to także w kwestii tej debaty o Iranie, gdzie tu też nie było zbyt wielu strat gospodarczych. No ja nie chcę tutaj jakby może irytować czy denerwować wszystkich tych, którzy, niewiele pewnie tych firm było, które straciły jakiś tam wymierny biznes w Iranie, ale tego nie było zbyt dużo. No to cały czas był jakby początek, więc no zobaczymy. No, sytuacja jest płynna, dynamiczna. Jest to coś, co zdarza się raz na 30 lat, czy zdarza się 2-3 razy na stulecie i zobaczymy, jaki to ostatecznie przybierze kształt. No, Wiem, że usiłuje mnie pan może trochę ustawić w roli kogoś, kto będzie adwokatem,
nie usiłuję,
ale naprawdę tu nie ma za bardzo argumentów, że na tym etapie, na jakim byliśmy w 2016-2017 roku, żeby mówić o tym, że mieliśmy jakieś mocne interesy z Chinami, bo to był dopiero początek, to była dopiero perspektywa, tak? Oczywiście jesteśmy w tym miejscu w Europie Środkowej, że nie da się zbudować tego jedwabnego szlaku, omijając Polskę, tak? A przynajmniej dopóty będzie chaotyczna sytuacja na Ukrainie i to też się dzieje. Te towary przejeżdżają, to wszystko się również toczy, więc to jakby tu wielka polityka jest daleko za tym i to może dobrze, no ważne jest, by ludzie kontaktowali się ze sobą, rozmawiali, handlowali i mimo tego, że ta sytuacja geopolityczna dzisiaj jest, jaka jest na świecie, że to wszystko jest w ciągłym ruchu, następują wielkie zmiany, no to po prostu warto robić biznes. Ja się tym osobiście teraz zajmuję jako kierownik studiów na biznes chiński właśnie Akademii Leona Koźmińskiego, czy także w mojej pracy zawodowej, która polega na działalności właśnie na rynkach wschodnich i budowanie tego biznesu. Także za chwilę lecę na Białoruś, zobaczyć, jak wygląda Wielki Kamień, ten już tak osławione centrum logistyczne na byłe Republiki Radzieckie. Tutaj tam jadą te towary stamtąd na Litwę i do Odessy na Ukrainę. No i działajmy, róbmy swoje, no a wielka polityka, no cóż, rządzi się swoimi prawami, to za chwilę będzie konferencja Donalda Trumpa w Hanoi, też obejrzę ją z wielkim zainteresowaniem, ale po prostu pracujmy, róbmy swoje.
A jak pan wróci z tego Białego Kamienia, to pan nam opowie, jak to wygląda, bo no, to ciekawe.
Podobno jest bardzo przereklamowany, znaczy nie jest taki wielki, jak się o tym mówi, ten Wielki Kamień. Znowu tam były wielkie aspiracje, tak samo w Kazachstanie, bardzo dużo zainwestowano w infrastrukturę odnośnie tego jedwabnego szlaku, no a tak nie jest do końca. No ale zobaczymy, no Białoruś jest krajem nam bardzo bliskim, bo to jest Wielkie Księstwo Litewskie, więc przez kilkaset lat stanowiliśmy jedno państwo, a dzisiaj jest bardzo krajem też odległym i nieznanym, także nie ukrywam, że z wielką przyjemnością tam jadę i jestem bardzo ciekawy, co zobaczę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Radosław Pyfel był gościem Poranka.
Kłaniam się. Miłego dnia i miłego tłustego czwartku.